Czy Biblia straszy? Tak od razu prosto z mostu, bez wstępów i intra. Straszy czy nie straszy? Grozi czy nie grozi? Jest piekło czy nie? Straszy? No straszy czy nie? No straszy. Biblia straszy, Bóg straszy, Jezus straszy. No. I to jest dziwne, bo my wiemy, że Kościół straszy i że teleewangelista straszy, mama straszy, nauczyciel straszy maturą, straszy Kaczyński Tuskiem, Tusk straszy Kaczyńskim, Unia Europejska straszy, Unią Europejską też straszą inni i w ogóle wszyscy straszą, COVID-em najbardziej straszą, nie? No i straszą i straszy. I czy Bóg straszy, pytanie jest, bo przeważnie to tutaj jest tak, że ja opowiadam o tym, co mówi Bóg i Biblia i wychodzi na to, że Kościół to mówi jedno, a Biblia w ogóle mówi co innego albo inaczej. No i co, straszy czy nie? Ale w tym wypadku, no straszy, jednak straszy, tylko że trochę inaczej i o co innego chodzi niż to, co robi Kościół i cała reszta. No to może jednak jest dobre miejsce na intro. Dzień dobry, odwyk.
Jest dymu dużo więcej.
Patrzcie sobie, kupiłem sobie taką książeczkę. Nie wiem, czy to ktoś zna takie rzeczy. To się nazywa Chick Tracts, Chick Publications to ma. I oni drukują takie różne książeczki, one się miały być teoretycznie ewangelizacyjne. Ta jest wybitna. W ogóle całą paczkę sobie kupiłem, bo chciałem zobaczyć, co tam jest w ogóle, bo ja tylko jedną widziałem, a to jest w ogóle jakiś fenomen. No i to są komiksy. Przeczytaj ciekawe komiksu ze mną, dobrze? Będzie trochę zabawy. Mogę przeczytać, bo jak ktoś tylko słucha, nie ogląda tego, to może ja oddam głosem, co tu jest narysowane. No więc lecą sobie gdzieś samolotem i nagle babka mówi: "Oh no! Excuse me, miss, are we in trouble?" A potem stewardessa mówi: nie, wszystko jest pod kontrolą. A potem pilot mówi: "This is flight 144, one engine is dead, now the other one is on fire." No i już jest tragedia, w ogóle wszyscy zaczynają panikować, ale nagle cofamy się w czasie, że wcześniej w ogóle do samolotu wsiadł taki misjonarz jakiś słynny i on tutaj, wszyscy go witają, mówią: "We'll be praying for you." I w ogóle on wsiadł do tego samolotu, leci i się cieszy i mówi, że wspaniale, a obok niego wsiadł chłopaczek i mówi, że: "O, ja cię podziwiam, bo w ogóle ty tylu ludziom pomagasz i wszyscy cię słuchali i pójdą do nieba, bo cię usłyszeli i zapisali się do kościoła." Nie, to wcale nie mówi tak. Ale mówisz: "No, jesteś fajny, a ja tylko jednemu powiedziałem i podziwiam, w ogóle gratuluję i fajnie." No i ty tak sobie gadałem sobie, a potem pali się ten silnik, nie? Taka historyjka, no słuchajcie. I no już się pali, już leci i gość mówi do tego wielkiego misjonarza, że: "Ej, Biblia mówi, że za uczynki w ogóle dobre nikt nie będzie w niebie." No bo w sumie mówi. "I teraz, gościu, ty to pomagałeś tu ludziom i nakarmiłeś głodnych w Afryce i tego, ale będziesz w piekle, bo nie wierzysz w to, że Jezus za nas umarł." To jest jakieś absurdalne w ogóle tłumaczenie, ale nie próbuję znaleźć w tym dużo logiki, tylko mówię, co mówi historia, że dobra, miesza z tym, no pali się, bum, wybuchło, już ryby są pod wodą, siedzi, wszyscy siedzą, samolot, ryby już jedzą, Titanic obok gdzieś tam i jak to w tych historyjkach gdzieś od połowy dalej, reszta historii się już dzieje po śmierci, no, przyjdzie jakiś anioł ubrany w prześcieradło tradycyjnie i mówi: "It's time for judgment, będziemy cię sądzić." No i biorą sobie tą parę z paniach misjonarzy, a Jezus mówi: "Ja was nigdy nie znałem, won stąd, precz ode mnie." A ten gość już taki cały spocony mówi: "Ale zaraz, przecież robisz błąd wielki, panie, bo ty, czy ty nie wiesz, to ja jestem słynny misjonarz." No i tak sobie gadam. A potem oni, patrzcie, jak to jest przerażające w ogóle, nie, że oni tam dyskutują, ale ogólnie ten Jezus mówi, że nieważne, coście zrobili w ogóle, bo to nieważne. A wy uważacie to ważne i dlatego wynocha. No i on tak mówi, a potem co się dzieje? No i podacam tam historię od początku, że umarł, że ludzie coś zeżarli, Potem trzeba było zabić owce i potem Bóg kochał świat i teraz trzeba w niego wierzyć. No ogólnie no, niby to jest to, co mówi Biblia, tylko w jakimś nieprawdopodobnym uproszczeniu, takim super skrócie i takim bardzo super, super. No ale chodzi o to, tej historii kończy się tak, to jest najważniejsze. Na samym końcu aniołowie zrzucają tych misjonarzy, którzy robili dobrze całe życie, zrzucają do piekła w ogóle, bez mrugnięcia okiem, won wszyscy, co precz ode mnie, Jezus za bardzo wszystkich kocha, żeby ich puszczał do nieba za to, że pomagali innym i kochali wszystkich, bo ale ważne, że nie ufali Jezusowi, mówili, że to nieważne, co się robi i robili i dlatego wynocha, oni mówią, yeah! A i jest napisane na końcu: Don't let this happen to you. Trust Jesus Christ right now. Dobra, to nie jest śmieszne. Jest to śmieszne, bo jest to tak durne, że aż śmieszne. Czyli mówi, no nie pozwól, żeby to się stało z tobą, z tymi misjonarzami. Czyli kurde, nie rób nic, chodź do kościoła i bój się wszystkiego. Nie, tak bym mówił, ufaj Jezusowi. Teraz zaufaj mu. I tak mówi Flight 144. Chcecie to? Mogę komuś wysłać, bo ja nie chcę tego gówna, naprawdę, serio. No i jaki mam problem z tym? Najdziwniejsze w tych historyjkach, bo one reprezentują takie całe podejście, to nie, że to jeden gość jest dziwny, to pół Ameryki tak w ogóle funkcjonuje i w ten sposób namawia ludzi do Jezusa, Boga, Kościoła i tak dalej. Czyli strasząc, nie? Ogólnie to podsumowanie jest najważniejsze na końcu. Nie pozwól, żeby to się z tobie stało, dlatego uwierz i tak dalej. Czyli chodź do kościoła i... Tylko nie bądź misjonarzem, nie pomagaj milionom w Afryce, bo wtedy Jezus cię wyrzuci, bo powie, że miałeś mu ufać, a nie robić dobre uczynki, zarabiać sobie na niebo. Więc to takie jest trochę, nie wiem... Nie, może specjalnie tak jest przesadzone. Może tak trzeba mówić do ludzi, po prostu dużymi literami wszystko przesadzać, upraszczać tak do bólu, żeby już było idiotyczne na końcu i śmieszne, bo tylko to do nich trafia. Ja sam się zastanawiam, dlatego sobie kupiłem i myślę, może zacznę straszyć ludzi, nie wiem, może ej, piekło, wszyscy zginiecie i wyrzucą was te anioły do nieba i spadniecie samolotem, będzie jeden wielki strach wszędzie i zgrzytanie zębów i to dlatego, że nie słuchasz odwyku i nie wierzysz w Jezusa, który cię kocha, dlatego mówmy o piekle. Cały czas o śmierci, cierpieniu i straszmy się wszyscy. To z tej miłości oczywiście. No tak mniej więcej brzmi krytyka Kościoła, która jest dosyć śmieszna. Znaczy różni tacy stand-uperzy, czy coś właśnie tak to przedstawiałem, że przychodzi gość i opowiada, jak bardzo Jezus cię kocha za pomocą pokazywania, jak bardzo będziesz cierpiał w Biblii, w piekle, nie w Biblii. W Biblii też wszędzie będziesz cierpiał, chyba że uwierzysz i zrobisz to, co ci każemy i w ogóle. Albo tak, że Bóg jest wspaniały, dlatego chce twoich pieniędzy, też mówią. Różne takie rzeczy mówią. No dobra, ale właśnie pytanie jest, już nieważne już co oni mówią, ważne co mówi Biblia teraz. Czy faktycznie tak jest? Bo jak mówię, ta historyjka właściwie nic tam nie ma nieprawdziwego. Cytaty są z Biblii, rzeczywiście tak jest w Biblii. Kto czytał, ten wie, że nie da się zasłużyć na życie z Bogiem i święty spokój, na to, że jesteś uwolniony od kary za to, co złego narobiłeś. Nie ma czegoś takiego rzeczywiście, że wylicza się, ile kto ma dobrych rzeczy zrobił, ile zrobił złych i bilans mu wychodzi mniej więcej na plus, to wchodzi. Nie ma, w ogóle nie ma czegoś takiego. Koncepcja jest zupełnie inna w Biblii, jest taka, że musisz być doskonały. W ogóle nie ma rachunku, jest, że nadajesz się, bo jesteś święty albo nie. Niebo jest dla świętych, nie jest dla ludzi pomiędzy, nie jest dla ludzi 85% lepszych niż gorszych, albo w połowie, albo na 99%. To jest dużo prostsze w Biblii pokazane. Życie z Bogiem jest dla świętych i nie ma innych. Z Bogiem ludzie, którzy są razem i są mieszkają sobie z Nim, są nazywani w Biblii święci, a święty to jest gość 100% czysty. Że jest takie proste faktycznie i uproszczone, ale dalej coś mi nie pasuje do tej historyjki. No i pewnie wam też nie pasuje, może wielu ludziom, bo pewnie tak jak wy czujecie trochę odrazy do gadania w ten sposób. A właśnie to sobie ustawiłem z tyłu ognie piekielne za mną, jak ktoś ogląda, zanim słuchać odwyk, to może sobie oglądać ognie piekielne, żeby był nastrój, żeby sobie przypominać strach i zgrzytanie zębów. Jedyną motywację, żeby kochać Boga, prawda? No. Więc no mówię, no nie lubię i w ogóle każdy wyczuwa nawet bez czytania Biblii, że no nie może tak być, żeby Bogu, który którego wielką motywacją jest miłość, którzy w ogóle mówią, że jedyną, mówią, Bóg jest miłością w sensie, że nie, że miłość jest jednym z komponentów Boga, tylko że Bóg jest wyłącznie miłością, świętym Mikołajem w sensie, że nie może nic innego robić, tylko kochać, nie może karać, nie może straszyć, nie może być, nie wiem, mądry, nie może mieć poczucia humoru, nic nie może bez miłością i tylko miłością. Miłość równa się Bóg i Bóg równa się miłość, w dwie strony to wynika i koniec, nie? No to nie, też nie jest to, co mówi Biblia, ale że komponentem Boga ważnym jest miłość, to teraz mamy problem z istnieniem rzeczy nieprzyjemnych, kar i różnych konsekwencji tego, że człowiek bywa wredny albo że bywa głupi i robi coś rzeczy i coś mu się dzieje i Bóg na to pozwala. No i tak. Pytanie, jak to jest w Biblii przedstawione? Ja bym tutaj mógł przeczytać, że myślałem nawet, że przeczytam kawałeczki, gdzie Bóg straszy. Albo co tam Bóg, Jezus, bo ludzie mają też często takie wyobrażenie, że Bóg dawniej straszył, a urodził się Jezus i on nagle przestał. I teraz powiedział, no to mój syn łagodniej wam to wszystko wyjaśni, że trzeba kochać, bo jego ojciec to był taki gość, kto tylko by się przypieprzał do wszystkiego, ale urodził syna i ten syn mu się urodził taki łagodny, taki baranek, taki święty Mikołaj i on już powiedział, teraz już nie ma kar i w ogóle wszyscy będą zadowoleni, happy, szczęśliwi, będziemy się cieszyć i kochać, a nie mówmy o nieprzyjemnych sprawach. No to w Biblii nie ma, tak? Jezus mówi dokładnie to samo, co ojciec, tylko po prostu trzeba to przeczytać, a nie słuchać popularnej kultury czy popularno-naukowych jakichś tam, nie wiem, wydawnictw albo filmów oglądać. Ja bym powiedział, ludzie, czytajcie więcej, serio. Głupot nie powtarzać. Więc dalej są obie rzeczy w tym wszystkim. Bóg ludzi kochał od zawsze, cały czas, nawet pomimo istnienia tych wszystkich gróźb, strachów, straszenia, piekła i wszystkiego, bólu, cierpień, skazywań, sądów. To jest jedno i drugie naraz. To trzeba od tego zacząć. Obie te sprawy są w Biblii. Oczywiście problemem jest ta sprzeczność. To jest prawdziwy problem, żeby to załapać i zrozumieć, która się wydaje sprzeczność, kiedy się próbuje tak prosto do tego podejść. No to co, Bóg albo może rozdawać prezenty, albo może karać. Jest to tak niesamowite uproszczenie, że nawet święty Mikołaj nie jest tak uproszczony, bo ten święty Mikołaj, którego mocno wypromowała Coca-Cola, czy dobra, stworzyła go trochę, ale no nie tak od zera, ale go stworzyła, to ten święty Mikołaj, czyli Santa Claus teraźniejszy, on w oryginale rozdawał dzieciom węgle, a nie tylko dawał prezenty. I zresztą święty Mikołaj Polski też tak robił, dawał rózgi, a nie tylko prezenty. I oryginalnie było tak, że dawał albo nagrody, albo kary, a nie tylko rozdawał miłość i szczęście i był cukierkowy i nic więcej. No tak, tak to na potrzeby właściwie Coca-Coli zostało to trochę przyćmione, że to był święty Mikołaj, który jednak daje kary i węgle na zachodzie, a w Polsce rózgi na, po dupie, żeby tuc, a węgle nie wiem po co, żeby zjeść, czy nie wiem po co węgle. Tak chyba, żeby się pośmiać z kogoś, że myślał, że coś cukierka tu węgiel. Zresztą węgiel też był cenny. No nie wiem czemu węgiel, serio, ale to miało być coś złego, nie? No i ten święty Mikołaj oryginalny, i można go w sumie nawet, jest ten sam problem z tym świętym Mikołajem, co i z Bogiem. Jak pogodzić dobrego, pięknego świętego Mikołaja, który daje rózgi jednocześnie też. No ja co, to niemożliwe. No jak niemożliwe, przecież to nie jest aż takie trudne do ogarnięcia. Rozumiesz koncepcję, jak jesteś beznadziejnym dzieckiem wrednym, to dostaniesz rózgę, żeby ci ktoś przylał po dupie, a jak jesteś fajny i okej, no to dostajesz cukierka. To jest po prostu system nagród i kar. I tak działał święty Mikołaj. No ale mówię, na potrzeby marketingu Coca-Cola sobie zrobiła innego świętego Mikołaja, który się kojarzy wyłącznie pozytywnie, no bo przecież chcą sprzedać Coca-Colę nie po to, żebyś się zatruł nią, jak będziesz zły i żebyś było słodko, jak będziesz dobry. Jakby stworzyli taki napój w sumie, który zmienia smak w zależności od twojego postępowania moralnego, etycznego, to by nikt go nie kupował oczywiście, bo ludzie wredni i źli, złośliwi, złodzieje też chcą pić Coca-Colę i cieszyć się nią przecież. Więc trzeba było to lepiej wymyślić i teraz wymyślono świat, w którym Święty Mikołaj jest wyłącznie dobry, co nie ma żadnego sensu. Już jest tak głupie, że nawet w baśniach dla dzieci takiej koncepcji nikt nie pisał nigdy. Dopiero w naszych czasach osiągnęliśmy szczyt głupoty, pogratulujmy sobie, że jesteśmy rekordzistami w XXI wieku. No i teraz chodzi o to, żeby, mówię, połączyć razem do kupy Boga, który może grozić, a jednocześnie kocha. Proszę, to połączenie nie jest takie trudne, jak się wydaje, chociaż się robi trochę szokujące, bo my nie rozumiemy dzisiaj z jakiegoś powodu, właśnie nie wiem, może podziękujmy Coca-Colą czy coś, że nam wymyślili świat, w którym są same tylko dobre rzeczy, a złych nie ma. To tak działa reklama. To nie pokazuje, że jogurt może nie smakować. Wszystkie smakują jogurty. Gdzieś proszek do prania, który nie pierze gdziekolwiek, w ogóle naokoło. Nie, wszystko działa, wszystko pierze, wszystko jest dobre, wszystko warto kupić. Nie ma tych złych rzeczy w ogóle, nie ma złych rzeczy. I myśmy sobie tak ubzdurali, że ludzie to też tak dotyczy i że Bóg, skoro my tak sobie kapitalistyczny świat wolnorynkowy zamieniliśmy w jedno dobro wyłącznie, wszystko działa, wszystko jest dobre, nic się nie psuje, nigdy kup sobie, kup, bo dobre, to my to przenosimy odruchowo na wszystko. I teraz myślimy sobie, no to jak tak jest, że wszystko, co tylko mogę kupić, albo gdzie mogę być, co do mnie przychodzą i zachęcają, opowiadają o świecie dookoła, ludzie pokazują samo dobro, to widocznie Bóg też taki jest. No i tak sobie do tej pory ludzie żyją sobie i w tej głupocie sobie tkwią i nie potrafią zrozumieć realnego życia, czyli kogoś, kto istnieje w realu. W realu Bóg czy nie Bóg, nie można tak postępować, żeby dawać tylko dobre rzeczy albo żeby było tylko pozytywnie. O czym powiem pewnie może w następnym odcinku, bo to jest bardzo ważna sprawa jednak i warto se spostrzec, cośmy zrobili przez nadmiar pozytywnych rzeczy. Ale to nie o tym chodzi. Na razie o to straszenie. Oczywiste, że każdy, choćby nie jak kochał, będzie też straszył, groził czy przestrzegał. Może tak w skrócie, o co tu chodzi na konkretach. No Jezus na przykład, jak mówi, że lepiej by było i komuś, żeby mu przywiązać kamień do szyi i wrzucić do morza, żeby się udusił, niż żeby robił coś złego, tak mówił. Albo lepiej by człowiekowi było, żeby się w ogóle nie narodził, bo mu będzie tak źle. Albo mówił też, że ludzie, którzy nie będą w niego wierzyć, na końcu będzie płacz i zgrzytanie zębów. No kim mówił? No o krasnoludkach, mówił o ludziach. Jak sobie tak przejechałem szybko przez rozdziały w Ewangelii Mateusza, żeby zobaczyć, no jak często Jezus straszył czymś. No i na początku nie straszył, bo go nie było w rozdziałach, tylko były jakieś genealogie, wstępy i różne. Potem się urodził i jak miał tydzień, to też nie straszył jeszcze, bo nie umiał mówić. Ale zaraz od trzeciego rozdziału już straszy w każdym rozdziale czymś, kogoś albo grupy ludzi. I mówi coś w sensie, że coś będzie nieprzyjemnego w przyszłości dla ciebie, jeżeli to i tamto, albo tego zrobisz, albo to nie zrobisz, albo coś będzie. W przypowieściach, przypowieści zazwyczaj się kończą właśnie jakimś straszeniem, bo groźbą. One są częściowo straszące. One są w połowie straszące, bo zwykle jest tam jakaś sytuacja, gdzie były, nie wiem, 10 pan mądrych i 10 pan głupich. I właśnie te mądre są niestraszone, a te głupie są straszone. Przez to straszenie tutaj mam na myśli zapowiedź, że coś będzie w przyszłości nieprzyjemnego. Czy na przykład piekło, które się za mną pali w pokoju. Albo, że nie wiem, Bóg cię wyrzuci, że będzie płacz, że będzie zgrzytanie zębów, że będzie cierpienie, że będziesz sam, że będziesz w ciemności, że ogień i tak dalej. To jest wszystko, no, straszenie, można to tak sobie ogólnie powiedzieć, ale tak naprawdę tu chodzi o przestrzeganie przed czymś, co ten, kto mówi, wierzy, że tak będzie, że cię spotka konsekwencja. On nie mówi, że on ci chce to zrobić. On nie mówi, że on to w ogóle robi nawet, ale on mówi, że tak będzie. I to jest ta sama sytuacja, co jakbyś, nie wiem, wziął kogoś i to chce zjeść stare jedzenie spleśniałe, zgniłe,
i pełne bakterii. I mówisz, nie jedz tego, bo się zatrujesz. No to jest straszenie. Ja mówię, nie strasz, bo się zesrasz. I je. A potem się zatruł. I mówi, no nie jest ci ani wdzięczny, ani nic za to, tylko mówi, nie dość, że mnie straszył, to jeszcze się zatrułem. Więc to jest w ogóle podwójnie źle, nie? Bo tak to jakoś ludzie dzisiaj myślą. Ja dobra, ja nie rozumiem, jak przebiega ta logika, ja tylko słyszę, że oni tak mówią, nie? Że oni nie mówią, że co straszył, to miał rację, że był mądry, że skąd ty to wiedziałeś, że następnym razem cię posłucham. Nigdy, nie. To jest tylko niezadowolenie z tego, że cię ktoś straszył i niezadowolenie z tego, że to się stało. To dwa niezadowolenia już są z tego w ogóle. I tyle, nie? Żadnych innych nie ma. Wniosków, logiki, przyczyn, skutków, powiązań. Nie ma. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, może świat jest że za głupi, żeby miał tą odcinek. Może ja powinien iść stąd. Nie wiem, po co ja to gadam. Do kogo ja to gadam w ogóle? Nie, dobra, ja liczę na to, że ktoś ma jednak trochę rozum. I zrozumiecie, o czym ja mówię i o co tutaj chodzi. No bo nie wiem, może to przekażecie dzieciom, albo może kiedyś świat przestanie iść w stronę kompletnej głupoty i zacznie trzeźwiej myśleć. Bo ja się w ogóle dziwię, że jak ja zacząłem odwyk robić 15 lat temu, czy 20 prawie, to ja się zastanawiałem, na co to komu? Bo to są oczywistości, co ja mam zamiar powiedzieć. No oprócz tego, że ja chciałem mówić, co mówi z grubsza Biblia, żeby człowiek nie musiał czytać, bo to się wiem, rozumiem, że to trzeba mieć motywację codziennie, jest gruba książka, to trzeba sobie rozłożyć na ileś dni. No dobra, żeby taki skrót miał, żeby to sobie posłuchał w miarę szybko, zwięźle, skondensowanej formy. Bardzo dobre. Tylko myślę, po co? Jak to jest proste i oczywiste w końcu. Więc zacząłem gadać, a potem się okazuje, że ludzie mówią, że to się przydało. Ja mówię, co ci się przydało, jak to jest oczywiste? Każdy by to wymyślił, sam byś na to wpadł. No ale nie wpada, nie wiem czemu nie wpada. Znaczy, ja wiem, gdzie jest problem. To nie jest problem z ludźmi, to jest problem ze mną, bo ja myślę, jakiś robot czy co, ja nie wiem, ja nie wiem, jak człowiek, tak na wyczucie, jakąś intuicją. Tylko ja tak siedzę, myślę, jak mi coś jest logiczne, to jest, jak nie, to ja tego nie wiem, co się dzieje, dlaczego ktoś miałby nielogicznie wyciągać wnioski. Po prostu jak mam jakieś usterki, no mam usterki, no i dlatego robię ten program, bo z tej usterki wychodzi dla was pożytek, że ja widzę jaśniej, bo mi moja ludzka natura irracjonalna nie zaciemnia obrazu całości sensownej. Może jestem w powie komputerem. Cyborg to się podobno nazywa. Może jest. Nie wiem, może to dobrze, może źle, ale się przyda. No i słuchajcie, więc tak mówię, to jest absolutna oczywistość, że jak ktoś ci coś zapowiada, że będzie ci nieprzyjemnie, to niekoniecznie znaczy, że cię straszy. W znaczeniu, że mówi ci, co będzie źle, z intencją, żeby cię zmanipulować, żeby coś na tobie wymusić, żeby w końcu się poczuć sadystycznie przyjemnie z tego, że ty się boisz. Bo tak niektórzy robią, rzeczywiście. I się tutaj obawiam, że ci, co robią te książeczki, oni z taką dziwną przyjemnością robią te sceny na końcu straszące totalnie, przedstawiłem jako motywację w ogóle, żebyś ty zaczął się zaprzyjaźniać z Jezusem. Ja tego nie umiem pojąć, jak im się to w głowie mieści, bo oni jednak, myślę sobie, chcieliby, żeby ludzie, tak myślę, że dużo tu jest szczerych ludzi, którzy dobrze im się żyje z Jezusem, wesoło i przyjemnie, radość mają, wolność, w ogóle nie takie rzeczy, bo można. I dużo takich ludzi myśli sobie, ja bym chciał, żeby inni też mieli. Żeby też poznali tego mojego fajnego, super przyjaciela, mimo że jest niewidzialny. No ja rozumiem, to jest ciężko się zacząć przyjaźnić z kimś, kto jest niewidzialny, no bo nie wiesz, że to nie jesteś idiotą kompletnym. Ktoś cię nie robi w balona, albo ty sam siebie, jak mówicie o kimś niewidzialnym. Ale no jak działa, no to działa. No to ja mu coś namówię go jakoś. I myślę sobie, jakim tu sposobem go namówić? Wiem. Przestraszę go na śmierć, żeby ze strachu nie mógł już patrzeć, chodzić, żyć, żeby nie spał całą noc i wtedy zrozumie, jak bardzo fajnie mieć przyjaciela, który go kocha? What the fuck? Że tak powiem po angielsku brzydko? No bo serio, jak to trzeba to tak dosadnie powiedzieć, że to jest tak głupi sposób zaprzyjaźniania ludzi z Bogiem przez mówienie, co jest napisane? Don't let this happen to you! To możesz być ty. I to powinien być, że normalnie tortury, jakieś wizje przerażenia, śmierci. To już są wizje przerażenia w oczach i tortur i wszystkiego. It's not fair, ktoś mówi. O, na końcu ostatnie zdanie człowieka, którego jednak wyrzucili do piekła po całym życiu robienia dobrze. Mówi, this isn't fair, we weren't told any of this, nikt nam nie powiedział. A Jezus, dobrotliwy przyjaciel, pełen miłości, mówi, yes, it's all in the Bible, but you rejected my word and me. Także pamiętaj, robisz dobrze, jesteś misjonarzem za bardzo, to tym samym odrzucasz Jezusa i Jego słowa i Jego i będziesz w piekle. W ogóle taki jest motyw z tej historii, którą ja sobie tu wyciągam. Nie wiem. To jest po prostu w tych historyjkach ktoś wymyśla kompletnie absurdalnych ludzi nieistniejących, na przykład misjonarza, który chrześcijańskiego, który poświęca całe życie, żeby pomagać innym, z motywacji takiej, że nic go nie obchodzi Jezus. Taki to jest tutaj przedstawiony ktoś w Biblii. Ja nie wiem, jak ktoś taki może istnieć, bo jak już ktoś tak robi, to chyba ma jakiś powód taki bardziej ludzki, nie? Że na głębi, no może, dobra, nie wiem, może są tacy, może to ma sens w Ameryce, ja nie wiem, co z tymi książeczkami. Słuchajcie o tym straszeniu. Żeby to zrozumieć, skończyć i wyciągnąć jakieś wnioski. Jest tak, że to, co Jezus straszy i mówi o tym, że będzie płacz i zgrzytanie zębów, mówi, że będzie piekło, no sorry, ja bym też wolał, żeby go nie było, ale tego nie mogę po prostu nijak zaakceptować, bo to jest kompletnie sprzeczne z Biblią, z całym sensem fundamentalnym Nowego Testamentu. Po prostu jak nie ma zagrożenia, to nie ma przed czym nas Jezus ratować. No, cały sens Jego przyjścia, to z całej narracji Nowego Testamentu i z własnych słów Jezusa wynika, że przyszedł nas przed czymś uratować. Jego imię znaczy przecież ratujący. Jezus, Jeszua, to jest ktoś, kto ratuje, ratownik, ratowanie, ratunek. Jak ktoś woli bardziej po kościelnemu, to zbawienie, niech będzie, to znaczenie jest to samo. Więc pytanie musi być przed czym? Jeżeli nie ma piekła, nie ma zagrożenia, nie ma czym straszyć, to przed czym On nas przyszedł ratować? Przed niczym? Tak sobie przyszedł na ozdobę i zupełnie bez żadnego powodu, zamiast sobie spędzać dużo czasu z nami, uczyć nas żyć, pokazywać jak się żyje, to zakończył przed czasem życie taką dosyć szokująco niesprawiedliwą śmiercią? I jeszcze mówił wyraźnie, że to robi z własnej woli. Po co, jak przed niczym nie ratuje? Więc jednak myślę sobie, przed czymś jednak ratuje. Gdyby, i to mówię tylko dla tych ludzi kompletnie ślepych, którzy nie zauważyli, że w całej Biblii od samego początku do samego końca są cały czas groźby, przestrogi i jak wolicie, to może być i straszenie. Ale jest zagrożenie przedstawione, zagrożenie, które polega na tym, że jeżeli człowiek podda się swoim chcicom niemoralnym, czyli chce mu się to czegoś, co ma sąsiad, to pójdę mu ukraść, bo jest to lepsze dla mnie i nie muszę pracować, a on jest wredny na przykład. Jeżeli ktoś właśnie pójdzie sobie w tą stronę, to Bóg go odpowiednio potraktuje, tak jak sobie człowiek na to zasługuje, tym jak postępuje. Czyli jak będziesz wredny, to dostaniesz po dupie, w skrócie. I to jest to straszenie, którego ludzie nie lubią. I ja tego też nie lubię, ale to, jak robi Bóg, to ja rozumiem i rozumiem i akceptuję to z powodu jednego, może ważnego, chociaż on jest gdzieś teraz na końcu. Bo inaczej mówiąc, jak rozpoznać kogoś, kto cię straszy po książeczkowemu, że piekło, bój się i z tego strachu rób to, co ci powiem, od kogoś, kto chce cię przestrzec, nie dlatego, żebyś tego słuchał, że nie wiem, że będziesz panikował ze strachu i stracisz rozum, tylko po prostu chce ci powiedzieć, jak będzie, żeby to do ciebie dotarło, żebyś przed tymi konsekwencjami uciekł, ale bez intencji wymanipulowania na tobie odpowiedniego zachowania, korzystając z twoich słabości, że się boisz. Bóg nie chce, żeby ludzie się bali, to jest jasne, może to jest ta różnica. Bo ci w kościołach, oni chcą, żebyś się bał, niektórzy lubią to, widać po ich mordach, sorry, ale ja muszę to powiedzieć, jak widzę, jak ludzie padają, że Jezus, miłość, coś tam, ale jak mówią o piekle, to ja widzę, jak im się oczy błyszczą, ja widzę, jak tą pasję, ja widzę, jak oni 10 razy więcej mówią o demonach i diabłach niż o Bogu w ogóle. Oni po prostu kochają ten klimat cały tego ognia piekielnego i męczarni. od których oczywiście cię ratujemy, ale skupmy się na tym ogniu, niech nas tutaj nie rozpraszają inne rzeczy, to jest najważniejsze, ten strach, ten ciągłe uciekanie od czegoś tam. No dobra, są ludzie, którzy to lubią i to jest ich celem, to jest ich metodą działania w ogóle, żeby cię namówić na Boga. Tego nie znoszę, ja tego nie cierpię, to jest jakieś wstrętne dla mnie. Ale w Biblii, ja twierdzę, nie ma tego. To jest co innego zupełnie. Bo intencja jest inna. I to jest napisane, jaka jest intencja w tej Biblii. Z milczenia, bo Bóg często mówi po prostu, no nie wiem, zasługujesz na to, albo będzie to. No, jak przychodzi prorok i mówi, na przykład Jonasz do Niniwy i mówi tak, jak się nie opamiętać, będziecie robić dalej to, co robicie, to za 3 dni zniszczę to miasto, puszczę z dymem, krowy wam zabiję, was połowę też zabiję i tak dalej. I mówi, jakie będą nieszczęścia, jeżeli nie zrobią to, co Bóg mówi, w skrócie. To brzmi jak bardzo podobnie do takiego gościa z kościoła, co taką książeczkę robi, że chce strachem wymanipulować jakieś zachowanie, które by se chciał. No, wredne się wydaje, ale inne jest to w Biblii. Inność polega na tym, że Bóg, jak się okazuje, zresztą sam mówi wprost, wcale nie chce karać, nie lubi tego, nie znosi tego i chciałby, żeby to wszystko było inaczej. A wiemy to z takich różnych fragmentów, które czasem w ogóle, jak pierwszy raz przeczytałem, to mnie zszokowały. Na przykład w 13 rozdziale jest proroctwa Jeremiasza. Jest znowu to tradycyjnie, prorok Jeremiasz to już tylko grozi. Grozi, straszy, w kółko, to będzie źle, same nieszczęścia. W ogóle wszyscy prorocy mówili, że same nieszczęścia. W ogóle gdzieś nawet napisane jest, że prorocy w ogóle przychodzą po to, żeby gadać o nieszczęściach i nieprzyjemnych sprawach, a jak któryś przychodzi i mówi o czymś miłym, to trzeba go najpierw sprawdzić i uwierzyć mu dopiero, jak to się stanie. Czyli masz mu w ogóle nie wierzyć, bo to jest tak nietypowe, że trzeba sprawdzić. To odnośnie tych proroków, co ciągle mówią miłe rzeczy, to nie ma być, to nie jest normalne, no. Więc prorok Jeremiasz też mówił nieprzyjemności, ale nagle w 13 rozdziale wyskakuje z takim zdaniem, że cytuję Boga, przekazuje to, co Bóg mówi, i Bóg mówi w 13 rozdziale Jeremiasza, że do Izraela mówi, ty jak mnie nie posłuchacie i będziecie robić bydło, to ja w ukryciu będę płakać nad tym, co się stanie i będę, moje oko będzie pełne łez i w ogóle będę ten, i że lud Pana idzie do niewoli. No tak w skrócie, nie? Tak po ludzku mówiąc. Mówi, będę płakał w ukryciu, w poduszkę będę płakać, schowam się i będę płakać, moja dusza, mówi, będzie płakać i moje oko się zaleje łzami, wiedząc, co się z wami stanie. No ale przecież to Bóg robi. I co teraz... Ja to czytam, ja tego nie kontaktuję chwilowo, muszę się zastanowić. Przecież to Bóg robi, że skazuje tych ludzi, że to z jego działania jest to, on prorokuje, że on ich wysyła na jakieś holokausty, w historii dużo takich było wcześniej i wielu narodów dotykały, no więc wysyła ich na te złe rzeczy, a potem mówi, że będzie płakał. Że nie chce tego robić. W innym miejscu znowu jest napisane wprost, do jakiegoś proroka widać, Bóg się już denerwował głupotą ludzi i mówi komuś, którąś prorokowi wprost. Nie lubię karania. Mówi, Pan nie lubi karania, żal mu karania i nie chce. Albo mówi, czy Bóg ma upodobanie w śmierci grzesznika? Nie ma. Woli, żeby się nawrócił i było mu dobrze. To jest cel. I to jest powiedziane bardzo wprost w Biblii. Paru tam miejsca, kiedy zwykle Bóg się nie rozwodzi nad tym tematem, po prostu mówi, jak będzie i koniec, nie opowiada, jak czuje, co czuje, bo Bóg to nie jest Amerykanin i to nie, on nie pochodzi z Hollywood i nie musi się rozwodzić nad swoimi uczuciami na prawo i lewo i tego nie robi. No i dobrze, ja go za to szanuję, bo rozumiem, że to jednak czymś się Bóg musi różnić od Amerykanina typowego, prawda, albo kogoś, kto lubi do terapeutów chodzić. Dobrze, to taki męski jest, męskie podejście, rozumiem, no, bycie sędzią wszechświata ma tam swoje minusy i trzeba zagryźć zęby. No właśnie tak to przedstawia Bóg, kiedy mówi, że będzie płakać. Ten sam sędzia, który ich skazał na coś nieprzyjemnego, płacze. No. Jak to ugryźć? Ja do końca nie wiem, to wiecie, no to czytam sobie i czytam to latami wszystko i to tak wygląda na pewno, jakby Bóg nie miał tu wyjścia i musiał ludzi skazywać na, no, sprawiedliwie na co zasługują, że robi te rzeczy jak potop, jak jakieś nieszczęścia, które całe narody potem przeżywają, głód, zarazy czy coś. Bóg się zawsze przyznawał do tego, zawsze, nawet mówi, kto stworzył ślepego albo kulawego albo niemego, nie ja, to ja robię. I on mówi, ja to robię, ja rozsyłam nieszczęścia. To nie jest, nie ma tutaj w ogóle wątpliwości w Biblii, to już mówiłem o tym pewnie w innych odcinkach, ale warto to jest powtórzyć, żeby ludzie rozumieli, na czym polega ten prawdziwy Bóg z Biblii. Jak to w ogóle działa w realnym świecie. Bo nawet gdyby to nie był Bóg z Biblii, gdyby tej Biblii nie było, to każdy Bóg, który istnieje w realnym świecie, musiałby być mniej więcej taki sam. No bo musiałby realnie istnieć, a realia wymuszają jakieś postawy życiowe, których się nie da robić inaczej. Czyli sprawiedliwość jest konieczna w ogóle. Czy to jest jakaś konieczność po prostu logiczna, wynikająca z konstrukcji wszechświata, czy to jest... Czy to, nie wiem, czy to jakaś moralna, wewnętrzna, że coś go przymusza tego Boga w środku, że on nie może po prostu być świętym Mikołajem z reklamy Coca-Coli, tylko muszą być kary i muszą być konsekwencje, muszą być te zarazy, nieprzyjemności. No, nie wiem. Może to jest zupełnie oczywiste, może by było dla nas, gdybyśmy wiedzieli trochę więcej, na przykład o czasach, w których, albo wydarzeniach, albo ludziach, o których w ogóle... których dotyczyła cała sprawa. Bo jak Bóg przysłał te zarazy, to my tak naprawdę nie wiemy na kogo i dlaczego. Znaczy wiemy ogólnie, bo tyle to jest napisane, że robili jakieś rzeczy bardzo brzydkie, krzywdzili siebie nawzajem innych ludzi. No i dlatego, ale no to tak powiedzieć tak sucho, to nie to samo, co zobaczyć. No. Ja mogę sobie czytać o Holokauście, ale naprawdę ja tego nie mogę zrozumieć, póki ja tam nie byłem, nie poczułem, nie dotknąłem. No dobra, gdzieś tam po środku jestem, nie? Bo ja chodziłem po tych obozach koncentracyjnych, ja widziałem, dotykałem tych kości ludzi, których tam mordowali i znam ludzi, którzy tam byli, nie? Ale to dalej jest super mało. I nawet chociaż mam taki już lepszy kontakt niż tylko czytanie o tym, co się działo, to i tak za mało ciągle, żeby zrozumieć, jaka kara się należy SS-manom, Hitlerowi, ludziom, którzy do tego doprowadzili, ludziom, którzy to wymyślali, ludzie, którzy się zgadzali na to, ciągle za mało, żeby mógł być sędzią i sprawiedliwie to wszystko ocenić. Ale Bóg wie i sprawiedliwie ocenia tak, jak ocenia. Możemy to zaakceptować, możemy nie zaakceptować, ale ja bym jedno chciał, żebyśmy przynajmniej zrozumieli, że nie jest to kompletnie z dupy wymyślona koncepcja, że Bóg straszy, karze, przestrzega i zapowiada konsekwencje, które potem są. Że mogą być podstawy takiego działania, które byśmy my, mając pełną wiedzę, uznali za sprawiedliwe, na miejscu, uzasadnione i niezbędne. Gdzieś jest w tym ewidentnie jakaś konieczność, niezbędność, która dotyczy nawet Boga, że Bóg, który przecież mówi, że żałuje karania i płacze, opisuje to, że będzie płakać nad tym wszystkim, będzie mu żal, będzie cierpiał, robiąc te rzeczy, jednak je robi, więc to jest konieczność, która jest, nawet Bóg akceptuje tą konieczność i narzuca na siebie tą konieczność. Jest to widocznie coś nieuniknionego. Nie, że Bóg może wszystko teoretycznie i mógłby sobie tego nie zrobić, albo mógłby zrobić inny świat. Nie, to po prostu sobie można tak gadać, gaworzyć, ale to jest, bo papier wszystko wytrzyma i słowami można opisać wszystko, łącznie z tym, co nie istnieje, albo jest bezsensowne, albo bzdurne. Ale my mówimy, pamiętajcie, o prawdziwym świecie. Ja się tu z wami zastanawiam o tym, jak Bóg wygląda w naszym realnym świecie. Tu, wszędzie, dookoła nas. Tam, gdzie ty jesteś. W realiach, a nie w teorii. I w realiach, którą Biblia wydaje się, że ona opisuje, zdecydowanie realny świat, a nie teoretyzuje. Dlatego ona jest taka surowa, bo realia zawsze będą surowsze niż świat Coca-Coli powymyślany zupełnie teoretycznie, który istnieć w ogóle nie może. istniejący świat, inaczej mówiąc, zawsze będzie gorszy, trudniejszy niż świat, który sobie wyobrazimy. To tak jakbyś próbował, nie wiem, masz jakiś projekt i chcesz zbudować, na przykład namalować piękny obraz. Wyobraź sobie jak pięknie. Możesz sobie tak wyobrazić. Ja będę latami ćwiczył, będę coraz lepszy w tym, będę malować, będę czytał książki, będę się konsultował u najlepszych malarzy i namaluję taki obraz, że Matejko zblednie przy tym. Możesz tak powiedzieć? Możesz. Możesz sobie to wyobrazić? Możesz. Brzmi to, że to jest możliwe? Brzmi. No ale weź namaluj teraz. Ja cię gwarantuję, że wszystko, co zrobisz realnie, będzie zawsze gorsze, badziewniejsze i surowsze niż to, co ty sobie wyobrazisz. Jak ja myślę o tym odcinku, jak ja go nagram, to mi się wydaje dużo lepszy zawsze od tego, co wyszło. Wyszło tak, jak wyszło. Zawsze wychodzi gorzej, krzywiej, dłużyzny są, niedociągnięcia, mikrofon skrzeczy, to brzęczy mi tutaj, ja nie mogę się skupić, coś mnie rozprasza. Myśli mi się nie poukładały tak, jak trzeba. Zawsze tak jest. Tak jest w realiach. Więc mówię, w realnym świecie, o którym mówi Biblia, muszą być konsekwencje. A jak uważasz, że nie muszą? Możemy sobie o tym podyskutować, ale widziałeś taki świat? Pokaż mi ten świat. Ludzie próbują w tych czasach właśnie zrobić świat, w którym uwierzyli, że to jest możliwe. Nie? Dlatego to są te wychowania dzieci bezstresowe, to są te systemy oceniania, w których są oceny tylko dobre. To są w końcu te ohydne reklamy wszędzie, które pokazują wyłącznie pozytywy, żadnych negatywów. Wszyscy tak robią. I konsekwencje tego sposobu życia są negatywne bardzo, o czym będzie mówię w innym odcinku. Ale co do straszenia samego, o czym tutaj mówię, trzeba tak pamiętać, że tak Biblia straszy, Jezus straszy i nie masz co udawać, że nie. Myślę sobie, że też nie ma powodu, znaczy może wydaje się, że to jest dobry pomysł skupić się na tym, co pozytywne. Tak to robi się dzisiaj w kościołach. Same pozytywy są, wiesz, przyjdzie, to się wszyscy uśmiechają, a nie ci od razu straszą, albo grożą, albo ostrzegają przed czymś tam. A nawet gdyby, to tak delikatnie, żeby zawsze było więcej pozytywów i tak dalej. Jakby nie tylko dlatego, żebyś przyszedł, żebyś ich polubił, tylko oni wierzą naprawdę w to, że pozytywy zawsze działają lepiej niż negatywy i dlatego należy wyeliminować negatywy. No więc ja się zgadzam z tym, że pozytywna motywacja jest zawsze silniejsza, no zazwyczaj jest silniejsza niż negatywna, ale w realnym życiu negatywna jest nieunikniona. O, to jest ten problem, że my chcemy, żeby było pozytywnie, ale musimy, żeby było negatywnie. I dopóki żyjemy naprawdę w realnym świecie, a nie tylko gadamy i teoretyzujemy, to będziemy musieli konfrontować się ze straszeniem, z negatywnymi rzeczami. I straszyć dlatego, skoro Bóg uważa, że musi straszyć, nie uciekł od tego, nie postępuje z ludźmi niestrasząco, to tym bardziej chyba my musimy. Bo pomyślcie sobie, jeżeli Bóg jest zmuszony, zobligowany do tego, żeby świat nie był wyłącznie pełen pozytywów i dobrych rzeczy i konsekwencji tylko pozytywnych, to czy jakim sposobem my się uwolnimy od ograniczeń realiów, realnego świata? No, czyli jeżeli sobie na zimę nie uzbierasz ziemniaków w piwnicy, to będziesz głodować. No, w naszej realnej rzeczywistości tak to działa. Jeżeli teraz więc ktoś powie, no nie opowiadaj o tym, że ludzie będą głodować, bo nie straż ich, bo to nieprzyjemne. Mów o pozytywach na przykład jakiś. No ale ja muszę. Na tym to polega, że ja muszę powiedzieć ludziom, zbierajcie ziemniaki na zimę, bo będziecie głodować. Czy to jest to samo straszenie, co ktoś, kto pisze taką książeczkę i faktycznie uwielbia tą atmosferę kochania Boga ze strachu, albo że uważa, że to jest dobra motywacja? Nie za bardzo. Ja bym myślał sobie, że ci, co zrobili Flight 144, książkę, tą piękną z piekłem na końcu, oni by pewnie myśleli, że znaczy oni by tutaj się oburzyli prawdopodobnie ciutkę i powiedzieli, że nie, no ich motywacją też jest miłość, że oni rozumieją Jezusa, że wiedzą, że kocha, że to jest najważniejsze. No dobra, z tej książeczki, proszę pana, to nie wynika i nawet jeżeli to tam jest, to cała narracja ewidentnie pokazuje, że jedynym hakiem na ludzi to jest tutaj strach, poczucie winy, inne takie nieprzyjemne rzeczy, których zupełnie tutaj nie na miejscu, no po prostu nie. Tam jak Jezus straszył, kiedy sobie poczytacie w Biblii, to straszenie zwykle wygląda tak, że tak jak mówią przypowieści o tych panach, 10 panien dobrych, 10 panien głupich, czy mądrych i głupich. I kończę tak, że te, co robią dobrze i mądrze, dostają nagrodę, a ci, którzy robią głupio, niesprawiedliwie, wredni są, będą mieli karę. I zwykle są te straszenia takie podwójne, że to jest takie najczęściej, jak Jezus opowiadał o tym, że mówi, że ten, kto nie wierzy w Syna Bożego, ten tam będzie na zewnątrz płacz i zgrzytanie zębów, mówi, ale zwykle jednocześnie z tym mówi, że ten, kto będzie miał Syna Bożego, to będzie miał fajne życie i życie wieczne i spokój święty i miło. Mówi, zawsze daje te drogi, to są wybory, które człowiek ma i w tym jest jedna negatywna i ją można uznać za straszenie. Jak ktoś już tak chce widzieć straszenie. Ja bym powiedział, że to jest bardziej pokazywanie konsekwencji niż samo straszenie, bo straszenie jakby sugeruje zamiar. O, to może tak powiem. Biblia nie straszy, jeżeli straszenie rozumieć jako zamiar, żebyś ty się czuł źle i żebyś przez to szukał ucieczki i ty mu podsuniesz temu człowiekowi to, co ty mu masz do powiedzenia, bo on będzie szukał jak uciec od tego, w czym go przestraszyłeś. No, to tak Biblia, tak to nie straszy, bo to nie miało nigdy tak wyglądać, że ze strachu. Myślę sobie, to po prostu to jest zwyczajnie nieunikniona rzecz i jest ostateczna. Pamiętajcie też, że było, jak się czyta Biblia, ja mówię ludzi, którzy zwykle nie czytali tej Biblii, z porządeczku, to ja wam powiem, że jak tak pozornie wydaje się, że ci prorocy przychodzili i każdy jak już przyszedł, to tylko napierniczał, co będzie źle i żeby wszystkich wystraszyć. I to było jedyne, co Bóg robił. Nie, że jak robisz dobrze, to cię nie odzywa. A jak zaczynasz robić coś źle, to cię straszy. No to tak działa w polskich szkołach i ogólnie na świecie to jest takie odruchowe podejście, że wiesz, uczysz się dobrze, to cię nikt nie zauważa, nie? Albo pracujesz dobrze, nikt cię nawet nie pochwali. A jak coś źle, to zaraz cię straszą, albo obwiniają, albo coś. Dobra, no Bóg tak nie robił. To po prostu się tak pozornie wydaje, bo wyciągamy wnioski z milczenia, ale Jezus mówił, że wysyłał gdzieś tam opowiedział, jak, powiedział tak, mądrość Boża, pamiętam, tak powiedział, wysyłała do was nauczycieli i proroków i jakichś tam innych i robiliście z nimi bydło, nie? Jednych zabijali, drugich wyrzucali, maltretowali, prześladowali i tak, a na końcu przysyłał syna i jego też zabiłem, no. Tak mówił, ale nawet już z tego widać, że Bóg robi wiele prób, żeby dotrzeć do człowieka z czymś, co mu chce powiedzieć, dla jego własnego dobra, żeby się zmienił, żeby nie działał na swoją własną szkodę. A to straszenie albo zapowiedź kary jest na samym końcu. Więc dlatego to jest na samym końcu, to jest ostateczne przed już działaniem, które zawsze jest na samym końcu. No to wiecie, jak każdy rodzic, nie? Rodzic robi wszystko, taki mądrzejszy już, nie? I opanowany, robi wszystko, żeby uniknąć ostateczności, którą jest przylanie dziecku albo jakieś siłowe rozwiązania. Po prostu rodzic jest silniejszy pod każdym względem i może swoją wolę wymusić. Ale rodzic nie zaczyna od tego, i nawet jak ma ukarać, to nie cieszy się z tego. Ja wreszcie będzie okazja przylać dziecku, dawno nie lałem. No to jest patologiczny, chory człowiek już. Albo człowiek, który już zmęczył się tak, że już nie wie, co robi i nie wiem. Ale to nie jest, rozumiecie, to nie jest dobry ojciec. To jest fatalny ojciec jakiś. Nienormalny bardzo. A może i normalny, ale nie powinno być takiej normy wtedy. No to Bóg tak samo. Czemu mielibyśmy zakładać, że Bóg inaczej tutaj postępuje? Gdybyśmy tak wybiórczo wzięli sobie tego dobrego ojca, który ma wyjątkowo upartego syna albo i córkę i próbuje, uczy, mówi, no wiesz, nie możesz dzieciom kraść zabawek, bo no to jest ani to nieprzyjemne, albo tobie potem ukradną, konsekwencje będą, mówi ojciec taki. No i mówi, i uczy, i pokazuje, i taki sposób, i siaki sposób, ale jak nic nie działa, to co ma robić ten ojciec? No ojciec na końcu użyje siły, w jakiejś tam formie, psychicznej, fizycznej, może przyleje, może zakaże, ale jakiejś siły użyje. No to jest ostatni argument, który no, musi już zadziać. Albo pozwoli synowi już robić sobie krzywdę. No to nie jest dobry ojciec. Dobry ojciec nie ignoruje syna. Ojciec, który kocha, nie może ignorować po prostu. Zrobi wszystko, co w jego mocy. A ma trochę tej mocy, więc ją zastosuje. No i teraz, na tym polega problem, że ludzie kiedy by przy takim ojcu zwrócili uwagę tylko na tą ostateczność, co robi, a zapomnieli o całej pracy, którą wcześniej zrobił, to by im mogło wyjść, że to jest ojciec sadysta, bo on nic nie robi, tylko leje. Nic innego. No robi, tylko nie patrzysz na to w ogóle, nikt nie patrzy już na to, tylko patrzysz na to, żeby się zbulwersować. Więc jak był ojciec i on spędził 2 miesiące, żeby nauczyć syna, żeby nie przechodził przez ulicę, nie patrząc na prawo i lewo, i dalej nic to nie działo, nie dało, to na końcu wziął, jak ktoś syn zrobił, i przylał po prostu, żeby wymusić zachowanie metodą Pawłowa. Czyli jak syn się przyjdzie, stanie na krawężniku, to sobie nagle przypomni ból dupy, który miał, bo mu ojciec przylał. I ten ból sprawi, że się rozglądnie. Odruch już będzie. Jedyne, co działa, już takie prymitywne, ale sorry, działa. No, ale teraz co pomyślmy o ojcu. Jeżeli nie wiemy nic o jego 2-miesięcznych staraniach, żeby wyjaśnić to bez bicia, bez straszenia, bez grożenia, i pomyślimy sobie tylko, bo nam na przykład gazeta powiedziała, że ojciec, który leje syna za nieprzyrodzenie po na przejściu, to sobie pomyślimy, no sadysta, skurczysyn taki. Takim ojcu trzeba zabrać dziecko, on się nie nadaje, żeby być ojcem, on nic, tylko leje, w ogóle jest chory psychicznie, on tylko bije dzieci. Zresztą to jest przemoc, nie? No pamiętajcie, że nic nie wiemy o tym, że ten człowiek próbował wszystkiego wcześniej. 2 miesiące, a przylał przez, no ile lał, nie wiem, 3 minuty wszystkiego. Więc olewamy 3 miesiące, myślimy o 3 minutach, bo te 3 minuty są dużo bardziej sensacyjne przecież niż te 3 miesiące, i mówimy zły ojciec. A tak naprawdę to był dobry ojciec, tylko my jesteśmy jacyś dziwnie podatni na wybiórczość tutaj, selektywne patrzenie i sensacje. Jeżeli sobie teraz to samo przeniesiemy na Boga, to mamy tą samą sytuację ojca, który na końcu samym grozi, przestrzega, straszy, karze i tak robi nieprzyjemną masę rzeczy, i tego jest w Biblii sporo. Faktycznie Jezus to robił, ten tak kochający, co mówił, po tym was poznałem, że kochać się macie nawzajem, miłować, tak jak ja was umiłowałem, miłość, miłość, miłość. Ewangelia Jana to jest jedna wielka miłość, cały czas o miłości. Jak ktoś nie kocha ludzi, to w ogóle nie może znać Boga, bo Bóg jest miłością. To mówi Jan. I tam wszędzie, łącznie z tym Janem, zawsze są groźby, ostrzeżenia, przypomnienia o konsekwencjach, nieprzyjemności, które czekają ludzi za to, co robią. No. I to jest. No i tak. No i co mówię tylko, że to nie jest metoda ani pierwsza, ani jedyna, którą Bóg stosuje, i nie stoi za tym zamiar żaden sadystyczny, żadna nieporadność Boga. Po prostu to jest konieczne. Niestety nieuniknione w świecie realnym, w którym są różne osoby żyjące, i no wiecie, no, jest jak jest, o, tak trzeba powiedzieć, i już, nie wiem, dorosnąć no może do tego, może nie wiem też dlaczego to jest takie strasznie trudne do przyjęcia, mi się to wydało właśnie bardzo oczywiste, ale może to kwestia tego, że faktycznie rosłem w takim świecie surowszym, bardziej realnym, nie, bo to jeszcze była Polska Rzeczpospolita Ludowa, końcówka, czyli bida, PRL, hamuwa, wszędzie alkoholizm, w moim domu alkoholizm, u sąsiada alkoholizm, wszędzie alkoholizm, ogólnie zimy były nawet zimniejsze, wszystko było trudniejsze, i więc jakoś mi to jest zupełną normą, że niektóre rzeczy w życiu po prostu są i będą, i to nie jest niczyja wina w ogóle, tak by ktoś to, nie wiem, chciał, żeby zamarzał. No, nikt nie chciał, nikt nie chce, żeby było źle, po prostu to jest nieuniknione. I już, nie chodzi o to, że Bóg, a Bóg? No Bóg też, dla Boga też jest nieuniknione, w ogóle jest nieuniknione, bo to jest matematycznie niemożliwe, żeby 2 plus 2 się równało co innego niż 4 w żadnej rzeczywistości istniejącej realnie. To się, nie da się, no, nie da się w ogóle. Nie, że Bóg jest za słaby, oto może silniejszy Bóg by dał radę. Nie, żaden Bóg by nie dał rady. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. To jest strasznie... To jest właśnie ta różnica między teorią a praktyką, że to naprawdę takie rzeczy jak teoretyzowanie to powinno być tylko dla ludzi, którzy jakby potrafią rozróżniać, nie? Że potrafią zrozumieć, że teoretycznie sobie możemy wszystko, ale my musimy pamiętać, że nam chodzi ciągle o zrozumienie realnego świata najpierw, a nie o wydumanie sobie nieistniejących światów dla potrzeb science fiction, albo dla rozrywki, albo żeby intelektualne ćwiczenia robić. Nie jest dobre, to jest też niebezpieczne, bo jak człowiek zacznie, przestanie w ogóle rozróżniać między tym, co jest naprawdę, a tym, co można sobie wyobrazić, no to będzie głupoty, złe rzeczy. Nieprzyjemne konsekwencje na końcu czekają takich głupot. No i to był odcinek o straszeniu. Mam nadzieję, że się trochę przyda, że przestaniemy się bać straszenia. O, to trochę jest paradoks, ale zachęcam, żeby nie uciekać panicznie od gruźb, straszenia, mówienia o nieprzyjemnych konsekwencjach. Bo przypomnę, skoro Bóg tego nie robi, to widać, to jest konieczne i niezbędne i niedobrym pomysłem jest udawać, że tego nie ma. Poza tym mówię, jak nie będziemy tego robić, to konsekwencje nie znikną. To jeżeli ktoś nie zagrozi ci, to nie znaczy, że to nie będzie, nie? Że groźba, że jedziesz za szybko samochodem, to nie wyrobisz się na zakręcie i stracisz część ciała. Na przykład utną ci nogę, rękę, bo się rozbijesz od drzewa. Więc jak nie będzie groźby, nie będziesz jej czuł i nie będziesz o niej wiedział, to nie oznacza, że jej nie ma. Odwrotnie jest. Właśnie ona rośnie. Jeżeli nie mówisz o zagrożeniach i o nie straszysz ludzi, żeby nie jeździli za szybko, to będą jeździć za szybko i to znaczy, że groźba jest większa w realnym świecie. No, rozumiesz, o co tu chodzi? Dlatego unikanie tego, mówię, jest głupie, złe. No, nie można unikać tego i mówię, straszmy trochę więcej i nawet i groźby mają swoje może i miejsce w świecie, mogą, znaczy, inaczej mówiąc, wychodzą na dobre i są pozytywne w ostateczności, bo to mówienie o konsekwencjach, czy grożenie, czy świadomość tego, że może być źle, sprawia, że ty jeździsz bezpiecznie po drodze, nie? Ale nie róbmy tego, co książeczka Flight 144, bo to jest co innego. To nie jest mówienie o konsekwencjach, może jest. Mam problem z tą książką, bo mówię, teoretycznie to, co tu napisali, nie można zarzucić, że coś tam wprost powiedzieli nieprawdę, albo że tego nie ma w Biblii, tylko motywacja, która za tym stoi, sprawiła, że narracja jest zła i zmieniła się cała ta historia w próbę pokazania ludziom rzeczywistości, nie? Że przestrzegają przed konsekwencjami, tylko w próbę na siłę walenia im łapy w mózg, wyrwania im ich własnej wolnej woli, opartej na wielu czynnikach i załadowania tego wszystkiego jednym wielkim strachem. Bo człowiek może wierzyć w Boga z wielu powodów, często skomplikowanych. Strach przed konsekwencjami jest jednym z tych powodów. Ja się też nie wstydzę, że gdzieś czułem zagrożenie przecież, że po śmierci mogę wylądować w niefajnym miejscu. Ale nie ma powodu uciekać od tej motywacji. To jest jedna z wielu. Chodzi o to, żeby ona nie była ani jedyną, ani dominującą nawet. Gdzieś jest to ważne. Ja o tym w ogóle nie myślę teraz już. Nawet nie zaczynam od tego. Po prostu było to... Dla mnie to był tylko impuls do tego, żeby zacząć myśleć o Bogu, zacząć się zastanawiać, o co tu w ogóle chodzi, co może być na końcu, po śmierci, jakie są konsekwencje. I nie, i już tutaj myśleć bez strachu przez chwilę, trzeźwo pomyśleć o tym, a nie być sparaliżowanym strachem i reagować odruchami najbardziej prymitywnymi, panicznymi. To jest niedobre, a to jest to, co ta książeczka robi. Więc takich rzeczy unikajcie. Uważam, że to jest słuszne, godne to i sprawiedliwe uważać takich ludzi, którzy stosują te metody, za wredne... Tutaj by miało być brzydkie słowo, ale mi nie przeszło. I mów, nawet, może nawet mówcie im, co myślicie. Ja jeszcze nie wiem, tak waham, tak co kilka lat zmieniam zdanie, może lepiej nie zadawać się tymi ludźmi, może nie lepiej nic nie mówić, może można współpracować. A znowu za chwilę stwierdzam, w ogóle nic dobrego z tych ludzi nie ma i najpierw to jest wylać im na łeb, pomyję, tak jak oni to robią innym psychicznie i już, i odwrócić się, skopać im dupę na dobranoc i iść sobie w cholerę. To może coś takiego, no nie wiem, ale na pewno to nie jest metoda. No, normalnie odcinam się od tego straszliwie, ale nie odcinam się od tego, że jest groźba. No jest groźba, wiele gruźb jest. Jezus mówił o tych groźbach, mówił o konsekwencjach, mówił, że będzie źle, mówił, że jest piekło, mówi Biblia, mówi. Czy to jest straszenie w sensie takim, jak książeczka robi, żeby cię sparaliżować? Nie, nie po to to jest i nie w tym sensie. Bóg też nie jest wredny, nie cieszy się z karania, nie cieszy się z grożenia. Napisane to jest w Biblii. Płacze nad tym wszystkim, nawet jak robi nieszczęścia, zsyła. To nie jest, że Bóg tańczył, nie wiem, urżnął się z radości i tańczył, jak był Holokaust. Nie, on cierpiał tak, jak cała Europa i świat. Ale to, mówię, było nieuniknione. Dlaczego? A, to już jest inna sprawa, o tym sobie możemy podyskutować, ale na pewno nie ma co zarzucać Bogu tutaj wredności. To jest po prostu tylko nieświadomość, że świat, życie w ogóle w realnym świecie musi mieć też ciemne, negatywne strony. To jest zwyczajna część życia. Ludzie, którzy uciekają od tych negatywnych rzeczy, źle kończą. Ludzie, którzy biorą je na klatę, dobrze sobie radzą. No. To o tym właśnie wie już w innym odcinku. Dobranoc, straszący Martin mówił, www.odwyk.com. Cześć.